To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
A to jest podcast specjalny. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Martyna Turska, wydawczyni podcastów Gazety Wyborczej. Z okazji naszych 35. urodzin, bo właśnie 35 lat temu, 8 maja, ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wyborczej, zapraszam Państwa do posłuchania rozmowy Bartosza Wielińskiego z redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej, Adamem Michnikiem.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam Państwa z gabinetu, pewnego gabinetu na trzecim piętrze budynku Agory, w którym mieści się redakcja wyborcza. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym no, już się trochę robi siwo od dymu papierosowego, bo mój dzisiejszy gość zapalił papierosa. Mnóstwo książek na stołach, na regałach. Mnóstwo dyplomów. No, to jest gabinet Adama Michnika. Miejsce, do którego wpuszczani jesteśmy z mikrofonem i z kamerą dosyć rzadko, ale dzisiaj jest moment szczególny, bo jesteśmy świeżo po 35. urodzinach Gazety Wyborczej. I chcemy z Adamem Michnikiem, jak już Państwo się domyśleliście, naszym dzisiejszym specjalnym gościem, porozmawiać o historii, o przeszłości, o tym, jak ta nasza gazeta wyglądała lat 35, 34, 33, czyli w sumie w czasach już zaprzeszłych, można powiedzieć, drogi Adamie. I chciałem zacząć od tego, jak to się w ogóle zaczęło, bo o tym chyba mówimy już coraz mniej. Koncentrujemy się na ostatnich aferach, jakie gazeta ujawniała, na ostatnich przekrętach pisowskich, które śledzimy jeszcze ciągle, mimo że PiS już nie rządzi i pewno będziemy to jeszcze robić bardzo, bardzo długo. Ale słuchaj, gdybyśmy się mogli cofnąć do wiosny 89 roku, kiedy podczas obrad Okrągłego Stołu pada hasło: opozycja, ówczesna Solidarność musi dostać swój organ prasowy, swoją gazetę.
Na czas wyborów.
Na czas wyborów. Jak to się stało, że ty zostałeś redaktorem naczelnym tej gazety?
Dlatego, że mnie wybrał Lech Wałęsa.
I to było just like that? Po prostu przyszedł Lechu, powiedział, twoja robota?
No, to powiedzmy było poprzedzone jakimiś rozmowami z profesorem Gierewkiem, ale to było zdecydowanie decyzja Lecha, przecież nikt nie wiedział, jak te wybory się skończą.
Tak.
Nikt nie wiedział, jaki będzie ciąg dalszy. Chodziło o to, żeby tę gazetę redagował ktoś, kogo Lech Wałęsa zna, do kogo ma zaufanie, a kto jednocześnie dla wielkiej części opinii publicznej nie jest postacią anonimową. Ja dzięki propagandzie partyjnej byłem dość znany wtedy, bo byłem tam krytykowany wielokrotnie.
Po nazwisku.
No po nazwisku. Mówię go Kuronie i Michniki. No. Musi być dwaj najgorsi z Jackiem. No. No i padło na nie, przy czym ja nie sądziłem, że ja tu zostanę na tyle lat. No. Ja sądziłem, że to rzeczywiście na wybory, a potem zobaczymy, co dalej. No. Tymczasem stało się tak, że myśmy przy pewnym udziale gazety w tym te wybory miażdżąco wygrali. Sytuacja zrobiła się nowa. Gazeta, taki wielkie stanowisko kierownictwa redakcji, zapostulowała zmianę władzy. Ja sam napisałem taki wstępniak.
Nasz premier.
Tak, wasz prezydent, nasz premier. No i potem się potoczyło. I przez te 35 lat było różnie, lepiej i gorzej. Ale przez te 35 lat utrzymaliśmy status najważniejszej gazety codziennej, typu dziennik opinii. No. Nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. No. Ja pamiętam, z jaką zawiścią mówili mi moi koledzy czescy, Václav Havel czy Szymeczka w Słowacji, czy na Węgrzech Janusz Kisz, że my takiego dewozy nie mamy. No. Że jednocześnie przez te wszystkie lata to był taki ważny głos opinii publicznej, który przynajmniej w ujęciu naszym, bo jak się mówi w ogóle o gazecie, to trzeba mieć dwa nazwiska bezsporne. Heleny Łuczywo i Julka Rawicza. No, oni byli, że tak powiem, sercem gazety. Ja w dużej mierze byłem logo.
Okej, ale to wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy Lech Wałęsa mówi: Adam, zostajesz szefem naszej gazety. Jakim wtedy w ogóle człowiekiem był Lech Wałęsa? Bo to zmieniało się wszystko jak bardzo, bardzo gruntownie.
No wiesz, wtedy Lech Wałęsa był w momencie swojego apogeum. No, zwycięzca komunizmu był już po wyborach, zwłaszcza a przedtem jeszcze jak pojechał i występował w kongresie amerykańskim. No, był tym człowiekiem, który przeniósł sztandar Solidarności i Wolności przez cały stan wojenny, a który już przed stanem wojennym przecież był idolem, był bohaterem Polski. Przysięga w Krakowie wedle wzoru Tadeusza Kościuszki go uczyniła postacią historyczną, którą pozostał do dzisiaj, niezależnie od tego, co o nim różni przeciwnicy mówili, do których czasami ja sam należałem, chociaż muszę powiedzieć, że zawsze dbaliśmy w gazecie o to, że nawet krytykując Lecha, co zdarzało się oczywiście, nigdy nie używaliśmy chwytów poniżej pasa. Nigdy nie sięgaliśmy po kłamstwa, po kalumnie, po insynuacje, po szczerstwo. Od tego byliśmy odlegli, takiego, że nam nikt nie może postawić, on sam go nie stawia, zresztą nikt nie stawia. Bo to jest raz lepsze, raz gorsze. W zasadzie, jak przestał być prezydentem, to właśnie były coraz lepsze. No.
A wszystkim pasowało wtedy, w 1989 roku, że akurat to ty zostałeś naczelnym?
No, to trzeba tych innych pytać. No, przypuszczam, że nie. No. Ale to już zapewne o innych nie chciałbym się wypowiadać w tym kontekście przynajmniej.
A nie bałeś się, że to jest zadanie, które no, jest karkołomne, szaleńcze, więc samobójcze?
Kto się boi, powinien siedzieć pod pierzyną. No. Ja miałem w kościach 25 lat aktywnej obecności w działalności opozycyjnej, więc ja wiedziałem, że oczywiście że to się może się nie udać, no. Ale kto nie ryzykuje, ten w pudle nie siedzi. No. No, oczywiście trzeba było się za to wziąć. Niech się poczucie, że jako gazeta mamy szansę stać się głosem tych wszystkich, którzy byli głosu pozbawieni przez te wiele, wiele, wiele dziesięcioleci. I wiedzieliśmy, że tu trzeba zaryzykować. No dobrze, no, być może przegramy, ale kto nie staje na ringu, to na pewno przegra.
A nie obawialiście się, że będziecie takim kwiatkiem do kożucha, tak to nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, że komuniści was wykorzystają po prostu. No patrzcie, mam tu jakąś gazetę, która jest wolna, nie musisz, że to jest jakiś ucisk, czy
ryzyko polegało na tym, co okaże się sprytniejszy, bardziej konsekwentny, właśnie więcej będzie miał odwagi, więcej szczęścia. Nam to wszystko sprzyjało wtedy. I nawet ja pamiętam moje rozmowy z moimi kolegami z Europy Zachodniej, z Le Monde, z La Repubblica, z El Pais, z Guardiana. Oni wszyscy na nas patrzyli z podziwem, no, że nam tak dobrze idzie. No. Że udaje nam się dawać twarz opozycji antytotalitarnej, twarz humanistyczną, demokratyczną i europejską, nawet mając świadomość, że nie wszystkim to podoba się w naszym kraju. Ale dla nas bardzo ważne było to, że myśmy byli jakieś takie poczucie. Ja to mówię ex post oczywiście, ale tak to wtedy czułem i to z gazety by wynikało, tych naszych trzech cudotwórców. To był Jan Paweł II, to był Lech Wałęsa i to był Czesław Miłosz. Dwa noble i jeden papież, no to nieźle.
No, w jednym pokoleniu.
Właśnie.
Pan Bóg się uśmiechnął do Polaków.
Absolutnie. To był wspaniały czas i myśmy mieli poczucie, że robimy taki dziennik, jakiego nie było w historii Polski. Tak ważny i tak jednoznacznie zorientowany na to, co najlepsze w naszej tradycji narodowej. I mam poczucie, że potem się zmieniali ludzie, przychodzili nowi, coraz młodsi. że ja już się stałem dziadersem. Niemniej jednak jakby ta zasadnicza linia, którą gazeta wyznaczała od początku, pozostała aktualna. Czy tutaj jesteśmy temu wierni i nawet jeżeli płacimy za to cenę jakąś, to staramy się i odważnie, i rozważnie, i z rzetelnością, ale też i z nonkonformizmem tych wartości bronić. I moje doświadczenie obecności w gazecie jest takie, że nigdy nie żałowałem tego, jak się dostawali baty za to, że broniliśmy słuszność sprawy, a żałowałem takich momentów, gdzie czasami zabrakło nam odwagi i konsekwencji, żeby się angażować w sprawy, którą uznaliśmy za zbyt ryzykowną. Potem się okazywało, że należało się w to angażować. No ale jak to w życiu? Raz na wodzie, raz pod wodą.
A jak budowałeś zespół gazety? No bo no nie miałeś doświadczeń prasowych, takich sensu nie miałem. Z prasą.
Ja się zgłosiłem do Heleny, która w zasadzie kierowała zespołem tygodnika Mazowsze. I to była ta jakby kościec ten podstawowy. Ernest Skalski był znanym bardzo takim publicystą prasy podziemnej. I on ściągnął sporo ludzi swojego pokoju na pierwszy moment. To była Hanna Kral, Małgosia Szejner. No i Julek Krawi przede wszystkim. No, on był tutaj bezcenny. No, był Julek oczywiście. Ale w zasadzie tym sercem gazety byli oni dwoje. Oczywiście tam inni, Piotrek Papacewicz, Paweł Ławiński. Na samym początku jeszcze Krzysztof Śliwiński, czyli środowiska Klubu Inteligencji Katolickiej. To się przewidziali bardzo różni ludzie. Wielką rolę odgrywał Piotrek Niemczycki. Piotrek Pacewicz. Tych ludzi było rzeczywiście dużo. Natomiast to, co nas łączyło, to takie przekonanie, że Pan Bóg Polakom dał szansę. I tą szansę trzeba wykorzystać. I ciągle to poczucie mamy. I kiedy przez te dosyć trudne dla nas 8 lat rządów PiS-u, nie mieliśmy ani na chwilę wątpliwości, że w tej sprawie nie ma miejsca na konformizm. Trzeba bronić tych wartości, które są najcenniejsze polskie wartości. I europejskie.
I teraz pod koniec sierpnia 1989 roku Mazowiecki zostaje premierem. Już gazeta jest rozpędzona, jest już instytucją. Powiedz tak szczerze, ty wtedy patrząc na to exposé Mazowieckiego, wierzyłeś swoim oczom w to, co widzisz, to, co się w Polsce stało?
Wierzyłem, tak. Dlatego, że może to pogadam, że ja zawsze optymistą byłem i uważałem, że jeżeli jestem po dobrej stronie i przy niej będę trwał wraz z całym zespołem, to resztę zatroszczy się Pan Bóg. No. I on nam da pomoc. No więc w tym sensie wierzyłem, tak. Oczywiście z Tadeuszem Mazowieckim to było dość interesujące, dlatego że on bardzo negatywnie zareagował na ten mój komentarz. Nasz prezydent, nasz premier i napisał, że ja szybciej piszę niż myślę. To potem no jednak, że myślenie i pisanie jest u mnie równoległe.
No, tak mimo wszystko niezła.
Ja przyznam mi rację. No, publicznie to powiedział, że Adam miał rację, a ja się myliłem.
A to jest jednak wielkość, prawda?
Słucham?
To jest jednak dowód wielkości, przyznać się publicznie.
No nie, no to wybitny człowiek był. No to nie, do tego nie mam wątpliwości. I w gruncie rzeczy on Polskę zdekomunizował.
O, w tym momencie, ten krótki w sumie rząd, to rok, półtora roku niecałe.
No to niewątpliwie, to nie był koniec dekomunizacji, ale on, że jakby stworzył ten podstawowy filar, tak jak myśmy tworzyli ten filar, jeśli chodzi o zarażenie opinii publicznej i mediów nowym językiem, nowym wartościowaniem, nowymi standardami, tak Tadeusz to oczywiście to robił na poziomie i polityki zagranicznej, i polityki wewnętrznej. Z jednej strony zdekomunizował, mianowicie odpartyjnił i gospodarkę, i administrację, ściągnął Balcerowicza przy pomocy Waldka Kuczyńskiego i jakby w wojsce zagranicznej to dokonał przełomu w ogóle. No. Polska przestała być krajem bloku sowieckiego, a stała się elementem wspólnoty demokratycznej. Oczywiście nie do końca, bo to proces był, ale on to proces uruchomił. Bez niego by nie było tego wszystkiego, co było potem. Potem Tadeusz jeszcze miał bardzo mądry pomysł tej grubej kreski, mianowicie, że on mówił, żeby nas oceniać po tym, co my zrobiliśmy, a nie po tym, co my zastaliśmy.
No tak, ale to tą grubą kreskę to jednak zaraz wzięli na warsztat jego krytycy, tak, i twierdzili, że to było puszczenie w niepamięć win komunistów. Tak?
Nie, to nieprawda. Że nikt, komu udowodniono przestępstwa w latach dyktatury, nie był zwolniony od odpowiedzialności. Natomiast faktem jest, że rezultat okrągłego stołu, w moim rozumieniu przynajmniej, to była taka polska wersja hiszpańskiej drogi do wolności. To znaczy, była wojna domowa, jedni drugi prześladowali. Ale oto kończymy wojnę i teraz tak, nie mamy złudzeń. Wy pozostaniecie przy swoich wartościach, my będziemy bronić swoich wartości, ale nie będziemy się nawzajem zamykać do więzi. I w tym sensie Tadeusz zrobił rzecz bardzo mądrą, bo potem jak, niedługo potem, 3 lata potem, 4 lata potem, wrócili do władzy postkomuniści, wygrali wybory, to oni nie złamali demokracji polskiej. Ona by zaczęła być dopiero łamana przez rządy PiS-u. Oni nie łamali konstytucji. Ale to był też wynik mądrej polityki mazowieckiego.
Bo rozumiem, że nie dziwiłeś się tym, że Polska została przyjęta do NATO, że weszła do Unii Europejskiej. To był ten ciąg tych twoich optymistycznych nastawień do rzeczywistości.
Ja śmiałem, to jest tak. Ja miałem taki optymist sceptyczny. No. I gazeta cała taka była. Myśmy bardzo chcieli być i w NATO, i w Unii Europejskiej. Wspieraliśmy wszystkie poczynania naszych rządów w tym kierunku. Natomiast przez długi czas widzieliśmy, jak coś trudno idzie. No. Jak Amerykanie raz mówią raz jedno, potem mówią, przyjmiemy, ale nie od razu. To musi potrwać. Oczywiście to był wynik pewnej gry między Waszyngtonem a Kremlem. Myśmy wiedzieli tylko jedno. My chcemy wejść. No. I gazeta jednoznacznie była pronatowska i proeuropejska od początku. Od początku nie było wątpliwości żadnych, ale też widzieliśmy rozmaite problemy, jakie były. No. Jak długo Helmut Kohl się wahał w sprawie ostatecznego uznania granic na Alży i innych. Ale nikt nawet wtedy u nas nie było tonu takiego antyniemieckiego nacjonalizmu, germanofobii. Myśmy krytykowali tę politykę konkretną. Myśmy uważali, że to jest niedobra polityka, że to powinno iść szybciej. Ale absolutnie uznaliśmy w momencie, kiedy Helmut Kohl zmienił zdanie i te relacje były potem z nim dobre były i polskiego rządu, ale też i u nas w gazecie myśmy publikowali niemieckich autorów i to robimy nadal i chyba słusznie. Nacjonalizm dla nas od początku, nacjonalizm populizm to były trucizny.
No tak, no i w pewnym momencie ta trucizna wybiła w Polsce, tak? Mamy rok 2005.
Myśmy się tego bali. Od początku...
Ale czułeś to? Czy coś takiego się może stać?
No pisałem to. No. W tej chwili każdy ekspost jest mądry.
No właśnie.
Ale wystarczy wziąć moje teksty z gazety zresztą. Jak ja przestrogi formułowałem, żeby to ocenić. No.
Ale ty pisałeś raczej bardziej o tym powrocie tej dmowszczyzny.
Czego?
Dmowszczyzny, wiesz, tego ducha, wiesz...
Endeckiego.
I teraz zastanawiam się, czy to, co Kaczyński robił, to jest ta linia, która cię trwożyła? Czy to nie jest jednak jakaś, nie wiem, w jakimś sensie o innym charakterze?
No, zawsze jest trochę inaczej. Nigdy analogia historyczna nie jest jeden do jednego. Oczywiście, jeżeli patrzeć na te dwie tradycje, jagiellońską i endecką, no to musimy być z tej tradycji jagiellońskiej, to jest ważne. Aczkolwiek Ja już w stanie wojennym napisałem takie esy i rozmowa w Cytadeli i się od niego nigdy nie odżegnałem, gdzie uznałem wielką wartość i pisarstwa i roli Romana Dmowskiego. Chociaż był to tekst wobec niego polemiczny, ale to była polemika z kimś, kto stworzył obóz, który bardzo wiele zrobił dla niepodległej Polski. Z kolei myśmy byli z tego obozu Jagiellońskiego, ale nie byliśmy bez jakimiś miłośnikami sanacji. Wcale nie. No. Nigdyśmy nie akceptowali ani zamachu majowego, chociaż widzieliśmy taki problem. Ani już nie mówiąc o procesie brzeskim, który uważaliśmy zawsze i uważam do dzisiaj za hańbę.
Ja miałem wrażenie, że gdzieś to też się w twoich wypowiedziach pojawiło, że Kaczyński wyciągał z Polaków to, co najgorsze.
Tak.
I to niekoniecznie musiało być endeckie, ale mogło być też, nie wiem, socjalistyczne, postkomunistyczne, atawistyczne po prostu. Takie,
tak, to prawda.
Antyludzkie, tak?
Myślę, że to trafnie nazwałeś. Tak rzeczywiście ja uważałem i gazeta była kompletnym zaprzeczeniem tego toru myślowego, który przez populizm, rozdawnictwo, ksenofobię prowadzi do zamordyzmu.
No ale jednak w Polsce ta partia miała tak wielkie poparcie, ma do dzisiaj, bo jesteśmy po wyborach samorządowych, gdzie no widzimy, że nawet bez kontroli PiS-u nad mediami publicznymi, oni ciągle mają olbrzymie poparcie, czyli dlaczego Polska była tak podatna na ten...
Przez 8 lat można ludziom zlasować mózg.
No ale w 2015 roku? 2005?
2015 rok to była mniej więcej równowaga. I to oczywiście to, że obóz demokratyczny podjął złe decyzje pod tytułem, że osobno szły lewica i tak dalej. Gdyby był jeden obóz, to PiS tych wyborów by nie wygrał. No ale było jak było. Była fatalna kampania prezydencka. Ja przekonany byłem, że ludzie byli przekonani, że Komorowski te wybory wygrał. No. Że wygra. No nie wygrał ich. I prawdopodobnie tu też się złożyły różne czynniki na to. Zatem w 15 roku jeszcze nikt się do końca nie spodziewał, czym będzie PiS. Nawet ja.
Prawda. A gazeta stała się wtedy znowu, właśnie wróciła do korzeni, można powiedzieć. Znowu stała się no, organem polskich demokratów.
Ale mi się zdaje, że od tych korzeni gazeta nigdy nie odstąpiła.
No tak, ale chcieliśmy robić gazetę w kraju normalnym, w którym gazeta po prostu nie musi być barykadą, fortecą.
Ale jednak bywa. Jednak bywa. Jednak jeżeli popatrzysz na Wielką Brytanię, to Guardian był tam tą gazetą, która do końca była przeciwko Brexitowi. Jeżeli popatrzysz na Stany Zjednoczone, to jednak New York Times i Washington Post to są te dzienniki, które bronią demokracji amerykańskiej. Mogą przegrać, ale będą bronić. Więc w tym sensie...
No tak, ale wiesz, za Clintona, za Busha juniora, za Obamy nie musiały bronić, prawda?
No, zawsze musiały. W kraju, gdzie był tak silny ten element antydemokratycznego rasizmu, takiego izraelicznego konserwatyzmu, to jednak musiały bronić. W końcu w kraju, gdzie Obama prezydentem dwukrotnie został wybrany, można powiedzieć, że to była skuteczna obrona, że oni wybronili, no ale ciągle, jak widzisz, ta sprawa otwarta jest. I oni absolutnie tego nie skrywają w Izraelu Haaretz.
Tak.
No, to bywa różnie w różnych krajach. Tak nie piszmy na pewno długie lata było El País. A teraz jak wynika z tego, co czytam w gazetach, to El País tą rolę utracił. No, to w tej chwili to już jest po prostu taka partyjna propaganda partii socjalistycznej Sancheza. Nie chciałbym, żeby gazeta czymś takim się stała. I nigdy nie była. Myśmy nigdy nie byli głosem jakiejkolwiek partii, co by były napięcia w lasie z Łodzem Demokratycznym i z Mazowieckim. Były napięcia z Balcerowiczem, były napięcia z Gremkiem, były napięcia z Kuroniem, były napięcia. Oddziały nasze miały napięcia z miejscowymi oddziałami, czy to Unii Demokratycznej. Niemniej jednak zawsze gazeta była niezależna. Mhm. Jeżeli podpowiedzieliśmy złe decyzje, to była nasza wina, a jak dobre, to była nasza zasługa, nie kogokolwiek innego.
Bo tak pytałem o tą właśnie specjalną rolę mediów wolnych, w tym gazety. To zaczyna być takim dominującym trendem w skali globalnej. Populizm nie jest problemem tylko polskim. To, co się działo w Polsce w tej chwili, na przykład się rozgrywa we Włoszech, Izrael, to jest oczywiście inna odsłona. Na Węgrzech już takiej gazety wyborczej nie ma i chyba nigdy nie było. Co może jest też skutek jest taki właśnie dlatego. Węgierskich
przemian. W Rosji też nie ma.
W Rosji też nigdy się nie udało tego stworzyć, prawda? A nie masz wrażenia, że teraz dziennikarze będą właśnie stali przed takim wyzwaniem, jak nie tylko robić gazety, ale jak bronić osiągnięć demokratycznych swoich.
Ale mnie się wydaje, że dziennikarze zawsze stali przed takim wyzwaniem. Od początku istnienia tego zawodu. Thomas Jefferson powiedział tak, że wolne media są ważniejsze, znaczy gazeta jest ważniejsza od rządu. Bo bez rządu Amerykanie mogą spokojnie żyć. Bez gazety niezależnej i wolnej nie mogą żyć. To jest element niezbędny dla ich egzystencji i dobrostanu. Więc w tym sensie tutaj nie widzę jakiejś nowej jakości. Oczywiście zmieniły się media, jest telewizja, internet. No. Zaraz będziemy mieli sztuczną inteligencję zaraz, no, która będzie pisała artykuły zamiast nas, ale jednak ja sądzę, że żadna sztuczna inteligencja nie napisze takiego reportażu, jaki potrafił napisać Kapuściński, nasz autor. Myślę, że nie, że to się nie stanie.
A nie masz wrażenia, że ludzie coraz mniej potrzebują informacji takich prawdziwych, jakie one są i coraz bardziej zamykają się w tych swoich banieczkach, bańkach, w których mają tylko to, co lubią, tylko to, co chcieli.
Naprawdę uważasz, że przed 100 lat temu oni bardziej potrzebowali informacji i biegali za trudnymi, wyrafinowanymi analizami Maxa Webera, czy Brzozowskiego, czy Patoczki.
Dobra, pytanie, czy mam odniesienia do lat 90., wiesz, pamiętam gazety z lat 90., patrzę na gazety dzisiaj, przynajmniej te papierowe wydania, które są, wiesz, odchudzone. Patrzę, jak ludzie korzystają z mediów wtedy, jak korzystano, że trzeba było tą gazetę chociaż przynajmniej przekartkować. Dzisiaj trzeba się przeklikać przez Facebooka i już się wie, co się mniej więcej w świecie dzieje. Wszystko jest jakoś, nie wiem, może bardziej powierzchowne, a może mi się tylko wydaje, bo wiesz, nie mam...
Na pewno masz o tyle rację, że wszystko, co nowe, no, zaskakuje i tworzy taką sytuację mentalnego chaosu. No, to jest prawda. Za dyktatury, ja to zawsze powtarzałem, naszym wrogiem była cenzura. Dzisiaj naszym wrogiem jest kakofonia. Aczkolwiek elementy cenzury też się pojawiają, jak mamy do czynienia z relacjami z obozem rządzącym. Tak. Zawsze się pojawiają, będą się pojawiały.
Jakimkolwiek.
Nie będzie inaczej. Czy to generalnie zmieni media? No wiesz, kiedy pojawiło się kino, to się wydawało, że to koniec teatru jest. No, teatr się nie skończy. Jak się pojawiła telewizja, że to koniec kina jest. Nie skończyło się kino. Więc ja myślę, że gazety też pozostaną, one zmienią może trochę swoją twarz, swoją funkcję, no, ale zawsze ludzie będą potrzebowali tej informacji, do której będą mieli zaufanie. Tacy ludzie zawsze będą i dla takich ludzi gazetę warto robić. Natomiast oczywiście zawsze będą tacy, którzy będą woleli czytać, nie wiem, trendowatą niż Tomasza Manna. A to nie znaczy, że Tomasz Mann przestali być ważny.
Może używasz nazwisk, które mam nadzieję, że wszystkim naszym słuchaczom dużo mówią i że jesteśmy w gronie czytujących Tomasza Manna.
Trendowata to była popularna lektura.
Myślę, że wszyscy znamy Tomasza Manna i tak, to wypada ciągle jeszcze w naszym kraju, chociażby Czarodziejską Górę przeczytać. Natomiast Adamie, a tak w przekory zapytam, co twoim zdaniem nam się nie udało?
Nie udało nam się prawdopodobnie na ich języka i trafić do tych ludzi, którzy nas nie rozumieją. Nie umieliśmy wytłumaczyć im sensu zmian obyczajowych. To muszę powiedzieć zresztą, że ja sam z tym problem miałem. Ja sam zmieniłem swoje opinie na przykład na temat, powiedzmy, LGBT. Znaczy, ja nigdy nie byłem zwolennikiem szczucia, czy nagonek, czy czegoś takiego w swoim środowisku. Miałem wielu ludzi o tej orientacji. Znałem, szanowałem, tylko to był temat, o którym się nie mówiło. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz te parady równości, to zszokowany byłem. Zwłaszcza to widziałem pierwszy raz, to nie w Warszawie, tylko w Wiedniu. Zszokowany, jak to możliwe? Wychodzą, manifestują się orientację erotyczną, seksualną. Ja bym tego nigdy nie zrobił. Nigdy by mi nie przyszło do głowy iść w paradzie pod sztandarem jestem heteroseksualny i kobiety lubię. No, to nie przychodziło mi to do głowy w ogóle. Okazuje się, że ja nie miałem racji. Czy czas się zmienia? Już dla pokolenia moich dzieci to już nie jest temat w ogóle. To już w ogóle nie jest temat. To normalne jest. Więc być może myśmy tu pewnych rzeczy, chociaż próby były, no w końcu myśmy wykreowali wysokie obcasy, które jest takim pismem feministycznym, bardzo takim, bym powiedział, i świetnie zredagowanym, ale też i odważnym. To zresztą dużą część tej pisowskiej klienteli dopadło do wściekłości. Oni mówią, że oni zgadzają taką strategię, że na początku rzucę taki próbny balon w wysokich obcasach, a potem dopiero idzie ciężka artyleria.
To jest w ogóle cudowne, ile teorii spiskowych wokół naszej redakcji narosło.
Ale u nas nie ma tego.
No, tak jakoś nie ma.
My nie wierzymy w spiski.
Nie, absolutnie nie. I trzymamy się jakoś zawsze kurczę ziemi. No, taka też natura Gazety Wyborczej. A czego sobie życzysz na następne dekady?
No wiesz, następne dekady. Życzę sobie, żeby gazeta utrzymała te standardy. Utrzymała ten system wartości. Żeby była dalej nonkonformistyczna, ale i odpowiedzialna. I żeby miała tą perspektywę niepartykularną. Znaczy, żebyśmy się dowiadali ciekawych rzeczy o tym, co się dzieje w Rosji, co się dzieje w Ukrainie. Co się dzieje w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech, ale też we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wenezueli, w Nikaragui, w Kanadzie. Świat się staje coraz bardziej dostępny, no, a jednocześnie coraz bardziej tajemniczy. No. Więc chciałbym, żeby gazeta była takim przewodnikiem po świecie, ale też i strażnikiem tego, co warto żeby być pismem, żeby była pismem otwartym dla ludzi rozmaitych światopoglądów, żeby nie ulegała żadnym fobiom, ani etnicznym, ani religijnym, żeby umiała z zaciekawieniem czytać intelektualistów chrześcijańskich, jak Hayek, jak Tischner, już nie mówiąc o wielki jak Pascal, prawda? A jednocześnie, żeby umiała widzieć wielkie wartości u tych wszystkich, którzy nie są obdarzeni łaską wiary, a więc nie u Kamisza, u Andrzeja Sacharowa, u Konwickiego. No.
Czyli żebyśmy pozostali takimi, jakimi jesteśmy?
Tak.
Tak to czuję?
Tak, tak chciałbym. Tak chciałbym i żebyśmy umieli przetrwać ten kryzys, który dzisiaj mają wszystkie gazety na świecie, gdzie jedni od nich, od tych redakcji domagają się nie wartości, tylko pieniędzy. Żeby umieć to ciśnienie wytrzymać, ponieważ jeżeli się rezygnuje z wartości, to się prowadzi do śmierci gazety.
Tym optymistycznym akcentem, a właściwie złowrogim akcentem, bo tak to faktycznie wygląda.
A ja optymistą jestem dlatego, że nie miałem innego wyjścia przez całe życie. Musiałem optymistą.
Ty mówiłeś, że pesymiści mają zawsze rację. I dlatego są nudni, dlatego ty jesteś optymistą. Dokładnie. Zanotowałem sobie tę myśl i ją często powtarzam.
I nie trzymasz tego. No. Trzymaj się tego, Bartek.
Trzymam się tego. Trzymam się tego. Tak,
bądźmy optymistami. Sobie.
Jesteśmy optymistami. Państwo też mają być optymistami. 35 lat mamy na karku, 30 następne przed nami, albo i 100. W tym samym składzie, w tym samym miejscu spotykamy się za rok na 36. urodzinach Gazety Wyborczej. Zapraszam już Państwa serdecznie na to wydarzenie, a na razie świętujmy urodziny 35. Miłego majowego popołudnia.
Dziękuję. Najmilszego.
Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza.
Adam Michny.
Też Gazeta Wyborcza. I nadzorowała nagranie niezastąpiona Martyna Turska, szefowa działu wideo Gazety Wyborczej.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.